Dlaczego ten obraz był tak ważny? Dlaczego muszę podziękować właściwie władzom Zachęty, że kupili ten obraz i docenili go? Chciałem o tych rzeczach powiedzieć więcej niż do tej pory powiedziano, bo to jest taka duża i właściwie jeszcze ciągle tajemnica. Co to się stało i dlaczego ten obraz powstał? Dlaczego ten obraz właściwie przyczynił się do tego, że zacząłem robić zupełnie co innego? Mianowicie można by ten obraz, który nazywa się Oko Proroka, nie dałem ja zresztą ten tytuł, nazwać pożegnanie z obrazem. Była to walka, wściekłość właściwie w stosunku do czegoś, co się wynaturzyło i zniszczyło właściwie jakiś olbrzymi okres czasu w sztuce i to nie tylko w polskiej. Była to wściekłość po prostu wielka, że ja nie wytrzymywałem po prostu presji przedmiotu. Obraz, który miał być początkowo po to służyć, znaczy obraz, lejtramy, ram i tak dalej, żeby mógł człowiek pracować sam nad sztuką, wyswobodził się z tego, wyemancypował się tak straszliwie, że właściwie stał się ważniejszy. Co to zrobiło i kiedy to się stało? Myślę, to wtedy, kiedy zaczęło się mieszczaństwo, kiedy zaczęło kupować obrazy, a nie kupować sztuki. Obraz do tej pory istnieje w ogóle jako przedmiot, mebel, który jest w tej chwili dekorowany właściwie przez malarstwo, które tam gdzieś tam sobie siedzi. I przysięgam, że nie znajdę człowieka, który powie mi na przykład, że Mlejtram pięknie zagruntowany i jest postawiona kropka. I chciałbym wiedzieć, czy jakikolwiek się znajdzie teoretyk czy krytyk sztuki, który zaneguje, udowodni, że to jest zły obraz. Nie ma żadnej szansy. Nie ma żadnej szansy ani udowodnić, że to jest dobry, ani udowodnić, że to jest zły obraz. Znikła kategoria w ogóle tego, czym ta jest sztuka. Stał się obraz jakimś takim mieszczańskim dobrobycie po prostu nad kanapą wiszący. Kiedy zabrałem się za to malowanie, zacząłem oglądać to wszystkie te blejtamy, te kawałki, myślę sobie, Jezu, wszystkiego tu za dużo, tego niepotrzebnego. Ja chciałbym myśleć o sztuce i jakoś to przekazać, w jakiś sposób zanotować. A tu mi się robi taka rzecz, że ja muszę najpierw nastukać, nawet coś skleić, najpierw coś tam przybijać pięknie płótno, później zamalować i nareszcie do tego się zabrać, kiedy w zasadzie to już zupełnie nie było potrzebne. To był już przymus stworzony właściwie przez jakieś takie lobby, które nazywamy, to nie wiem, co można tak powiedzieć, które po prostu gwarantowało, że zaczęły się dziać obrazy. Znaczy obrazy zaczęły być modne. I pierwszy, który jak namalowałem ten obraz, był na wystawie Grupy Zamek w Warszawie. I nasza koleżanka młoda, Ewa Jaroszyńska, która wtedy jeszcze była w liceum, ale ponieważ była bardzo zdolna, myśmy przyjęli ją do Grupy Zamek, powiedziała, czy chce nas poznać młody człowiek z Warszawy. I ten młody człowiek napisał esej o tym obrazie. Mariusz Tchorek to był człowiek, który był na anglistyce. To później miał taki niesamowity przypadek, że w końcu napisał pracę magisterską i oblał. Dlaczego? Ponieważ miał za dobrą, ona się nadawała na doktorat, wobec tego nie pozwolono, musiał jeszcze raz napisać tą taką pracę gorszą, żeby była tylko na magisterium. I ten facet, który nie miał właściwie wiele do czynienia ze sztuką, rozpoznał, zauważył, o co mi tu chodziło, tą walkę z tym przedmiotem. I zrozumiał to absolutnie mój pretekst, to znaczy dlaczego ja to zrobiłem, całkowicie zrozumiał, mianowicie w dramatyczny sposób jeszcze przedstawił historię malarza francuskiego, Destila, który nie wytrzymywał również presji tego, nazwijmy sobie jakby spacerniaka więziennego, bo tak można powiedzieć o tym obrazie. I po prostu coraz bliżej malował brzegów obrazu, zauważał go obraz, podczas gdy normalnie malarze starają się ukrywać jakoby, że tego kawałka nie ma, że nie ma tego krańca, końca, że może to jest tylko okno albo coś. No. I malował sam brzeg, puste zostawiając miejsca, w końcu zaczął malować na ramię i kiedy mu zabrakło miejsca na ramach, wyskoczył przez okno, popełnił samobójstwo. Było to dramatyczne rozwiązanie problemu tego. Drugim takim, który był bardzo blisko, i to była presja niesamowita, bo dużo malarzy, których wybitnych, nie dawało sobie rady z tym, ponieważ chyba jeszcze nie nastąpił taki czas. To był bardzo blisko Kazimierz Malewicz. Jego czarny kwadrat jest po prostu czymś, co już nie jest malarstwem, a jest przedmiotem. Scala właściwie to podłoże jakby razem i robi przedmiot. ale nie potrafił tego powiedzieć i nie skończył na tym. I dalej malował jeszcze obrazy ciągle na tamtych. Nie dał rady, po prostu nie miał siły na to. Ja myślę, że nie miał siły ani Strzemiński, też to zauważył, ani Witkacy też to zauważył. Nie mieli się już się przebić, co dalej. Właściwie prekursorem takiego strukturalizmu można by nazwać Malewicza właśnie z tym czarnym kwadratem. Myśmy, Grupa Zamek, zrobiliśmy jakiś wyłom, mianowicie w tej sztuce strukturalnej, kiedy obraz nie był nic przedstawiający, tylko po prostu był materiał. Napisałem kiedyś z malarzy sztalugowych, zmieniliśmy się na analityków materii. I w związku z tym kawałek taki tej materii mógł być i nam bardzo nie przeszkadzał, aczkolwiek jednak przeszkadzał. Mnie tak przeszkadzał, że w końcu nie wytrzymałem i machnąłem to. I ten obraz skończył mi tą całą zabawę, bo stał się jakby końcem możliwości zniszczenia właściwie tej roli, bardzo brzydkiej roli tego obrazu. Więc pierwszy Destigny był, drugi chyba Malewicz był, trzeci być może. Wcześniej byli strukturaliści, a później ja byłem. No i oczywiście więcej już nie miałem żadnej potrzeby w ogóle. Natomiast cały ten problem istnieje do tej pory. Ja widzę, jak tysiące tych obrazów powstaje, nie wiadomo po co, jak powstają grupy malarzy, którzy marzą to, ponieważ to jest bardzo łatwe do malowania i nikt tego nie skarci, nikt nie powie, że to jest beże, to jest nieładne, bo po prostu, ponieważ nie ma kryteriów na to. I ja słyszałem tego pana profesora jednego, powiedział, że my nie mamy żadnych narzędzi, żeby po prostu ocenić obraz obecnie. Właśnie dlatego chyba, że obraz stał się przedmiotem, wynaturzył się, wyemancypowało się to, co było niepotrzebne i zniszczył właściwie konieczność czy szansę po prostu na to, że powstała tam na tym sztuka. W obrazach no, były te artony. Ja to wymyśliłem tą nazwę od słowa art i on, to jakby sztuka organiczna. I to robiłem dosyć długo. Wystawiłem te swoje dwa artony, te świecące, kinetyczne obrazy. To było na trzeciej pokazie sztuki nowoczesnej w Zachęcie. To pan Krzysztof KTT, czyli Krzysztof Teodor Teplic, napisał, że z takimi zdolnościami to powinienem sobie zrobić motorower, a nie zajmować się sztuką. No więc tak to się skończyło. Ale to się podobało, tylko że Zachęta, tylko cała ta wystawa o te dwa tygodnie wcześniej została też zamknięta, bo się nie podobała tamtejszym władzom wtedy. No i obawiam się, że tym drugim pokazem sekretycznym, czy happeningiem właściwie, tym uczulaniem na kolor, pomogłem niestety zamknąć galerię od nowa, bo w końcu szybko się to skończyło. Nie podobało mi się to, a jeden z jakichś historyków sztuki napisał artykuł pod tym protestuje i zaczął oczywiście z grubej rury, że była wojna, krzyki, mordowania, że ma dosyć tego i że protestuje przeciwko takim wyczynom artystycznym. Ale była zabawna historia, że przyszła pani, która była reżyserem, właśnie wykładowcą szkoły teatralnej i do mnie, że jej się bardzo podoba, bo tam był nagrany jeszcze mój krzyk takiego mordowanego faceta, znaczy, któremu wy oczy te swoje wydłubywałem świdrem. I ten krzyk jej się bardzo podobał, bo i przyprowadziła na drugi dzień całą grupę swoich studentów, żeby się nauczyli krzyczeć naprawdę, jak wygląda krzyk, a nie udawać w tym teatrze krzyku. No i przychodziła sporo czasu, puszczano im ten krzyk mój z taśmy i uczyła w ten sposób, więc nie wszystko było aż tak strasznie zdemolowałem, ale jeszcze potrafił się ktoś czegoś nauczyć. Drugą rzecz mam taką, mianowicie według Mickiewicza takie powiedzenie: w jednym pokoju głupcy bawić się będą, a w drugim umierać sztuka. Witkacy napisał, to wygląda tak, jakby to było dzisiaj pisane. Kiedy w jednym pokoju będzie ona sama, w męczarniach konać, w drugim obok ten jej sobowtór, odziany w jej maskę bawić będzie ostatnich pół ludzi, w ich nerwowym zblazowaniu na wszelkie podniety, strojąc potworne miny i udając męczarnię, które tamta przeżywać będzie naprawdę konając samotnie. No to jest chyba nawet mocniej, prawda? Jak on to komentuje, dlaczego tak się stało? Co się, ja myślę o tym, co się dzieje w tej chwili. Szalona demokratyzacja sztuki, mająca swe źródło w łatwości nauczania, w rozpowszechnianiu się i przenikaniu wzajemnych kultur, przyspieszeniu życia, łatwości technicznej, łatwości wreszcie samego zostania artystą, doprowadza do tego, że wielu ludzi, którzy w dawnych czasach nie myśleli zupełnie o sztuce, zostaje na przykład dziś malarzami. Dziś wszyscy, nie mający w życiu dość siły na awanturę w większym stylu, zostają artystami. To coś się teraz dzieje. Dla mnie to jakby dzisiaj było pisane, prawda? To jest druga rzecz taka, bo teraz pomyślałem sobie, co z tą polską sztuką oczywiście. Co się może dziać w tej chwili, co może się dziać później. A jak ja zaczynałem swoją zabawę, sztukę, mianowicie ja chyba to wspomniałem sobie wczoraj, jak miałem 5 lat bodajże, to pamiętam, słyszałem, w domu moim były ciągle rozmowy na temat ewolucji, na temat Darwina. Właściwie nikt nie przeczył, ale się nie podobało, że od małych pochodzimy. Mama ciągle tam mówiła, ktoś tam słyszałem w ogóle tego, ale słyszałem cały czas o ewolucji. I ta ewolucja we mnie tkwiła cały czas, że właściwie jak zacząłem zajmować się sztuką, to przede wszystkim czułem, że ta sztuka się musi natychmiast zmieniać, bo inaczej zaczyna się stagnacja i bzdura jakaś w ogóle i właściwie nie można nic znaleźć. Bo można by napytać się, co to jest sztuka? Sztuka to jest odkrywanie. A jeżeli się odkrywa, to trzeba tak odkrywać, żeby można było odkryć. Skoro się bierze cały czas i puste na przykład miejsce próbuje odkryć, no tam się nic nie znajdzie już. Prawie to samo, co naukowcy. To samo odkrywamy po prostu, przecież naukowcy niczego nie tworzą nowego, tylko odkrywają. Odkrywają zasady, odkrywają jakieś historie, które się dzieją normalnie, tylko normalnie ich nie widzimy. To samo i my. Tylko artysta po prostu zapisuje to w sposób inny, a inaczej zapisuje to naukowe. Ja pamiętam, miałem niesamowitą historię, mianowicie chciałem napisać artykuł, do którego wziąłem jako cytat einsteinowskie słynne R równa się MC kwadrat. No i siedziałem nad tym kilka dni, myślałem, cholera, przecież ja nic nie napiszę, już takiej syntezy nikt człowiek nie złapie w sztuce, jak ten człowiek zrobił, te cztery literki, a znaczą tak wiele, prawda? Więc chodziło tylko forma zapisania była, a takiej zapisać nie potrafiłbym rzeczy, która by mi się zdarzyła. I odkryłbym coś, co prawdopodobnie może być to nawet gdzieś na pobliżu nawet nauki. To, co robimy w sztuce, to chyba coś takiego jest. Ja kiedyś rozróżniłem trzy takie jakby kierunki, to znaczy, które szukania. To znaczy, pierwsze to jest nauka, drugie to jest sztuka i trzecie to jeszcze jest religia. Tu też się szuka. Ci, którym jest to potrzebne, szukają, prawda? Nie można tak sobie znaleźć nagle jakiegoś Boga, tylko trzeba go poszukać troszeczkę. To samo cały czas jest. Tak samo jeżeli jesteśmy pionierami, czy jakimiś tam ludźmi, którzy chcą coś tam znaleźć, czy złote, czy nie złoto, to muszą łazić, muszą szperać, muszą szukać. A jeżeli będziemy ciągle to samo zrobić, tylko doskonalić, no to zrobimy bzdurę, bo w jeden dół możemy sobie nawet kolorowo pomalować i tak w nim nic nie znajdziemy już. Ale na przykład w tej chwili, jakby zapytać się, co ja będę robić, nie mam ochoty zajmować się w ogóle przedmiotami, ani jakikolwiek robić rzeczy, które się nazywają plastyką. Tylko zainteresowałem się drugą rzeczą, która była na początku mojego zainteresowania w ogóle sztuką, to mianowicie muzyka. I tu jest też coś paskudnego w muzyce, a niedawno przeczytałem, co mi się bardzo podobało u jednej z pań, takiej nie za bardzo nawet znanej mi, muzyczki, która powiedziała, dlaczego się nie zajmuje sztuką, muzyką symfoniczną, czy poważną tak zwaną, bo jest za bardzo schematyczna. Rzeczywiście coś się stało takiego, że właściwie zamknęła się zabawa w ogóle tak, jak się zamknęła w obrazie, jeśli chodzi o przedmioty. Tak samo w dźwiękach zamknęliśmy w ogóle w jakichś takich stereotypach straszliwych, przy tych koncertowych, złoconych salach i właściwie przy tych całkowicie stereotypach muzycznych. Na przykład był facet taki Cage, prawda, który on robił happeningi muzyczne i wydawało się, że jest to nowator. Natomiast jego siedzenie przy fortepianie jest niczym innym jak bardzo tradycyjną muzyką. Po prostu zapisać można byłoby na nutach, po prostu tylko pauzę i napisać tylko ile minut wytrzyma po prostu z tymi rękami nad pianinem. Nic nie było tam nowego. I cały czas tylko jest początek, dominanta i koniec. I to się wszystko cały czas kończy. Cała muzykę trzeba byłoby zniszczyć, po prostu żeby zobaczyć, dlaczego jest dźwięk, co się stało z dźwiękiem prawdziwym. Tak samo jak wszystko, co robimy, jeśli chodzi o plastykę, jest większość, właściwie jest to oszustwo. Tak samo i w muzyce jest oszustwo. Takich dźwięków nie ma w ogóle w świecie, jak co się robi. I one są tylko po to, żeby nam łagodzić i zabawiać nas po prostu. Ale właściwie są zwykłymi, bzdurnymi dźwiękami, które konieczne są po to, żebyśmy sobie przypominali coś tam. Dlatego ja mówię, że mimo wszystko właśnie tam chcesz szukać chyba w tej muzyce, bo jeszcze do tej pory. Ta muzyka jest bardziej tradycyjna, mówiąc szczerze, nawet w tych awangardowości, niż plastyka. Zawsze była troszeczkę później, po plastyce właściwie. Także tam jest sam się jakiś... Interesuje mnie to, chcę zrobić, jak mówię, jest to instalacja muzyczna, dźwiękową, w której po prostu dźwięk będzie przychodził nie wiadomo dlaczego i po co. Tak jak po prostu jest w wszechświecie, nie wiadomo po co, my nie wiemy po co dźwięk jest w wszechświecie, po co w ogóle jest dźwięk. Wiemy jedną rzecz, że dźwięk jest, można przypisać do czasowi, a formę przestrzeni, więc to są takie relacje, tak jak mężczyzna i kobieta, prawda, czy diabeł i Bóg. Tak samo jest przestrzeń i forma. Przestrzeń nie cierpi formy, w ogóle jest tutaj w ogóle jakiś taki bardzo nerwowa sytuacja, że właściwie starałaby się spokojnie posiedzieć i nic, żeby się nie działo w tej przestrzeni. To samo jest i z czasem. Czas nie lubi dźwięku, bo dźwięk go ujawnia za bardzo. Także cały czas ta awantura się dzieje, tych dwóch różnych diabła i Boga i dajmy im, niech oni sobie dalej tak to robią, bo wtedy chyba byśmy poczuli naprawdę, że jak tętni ten wszechświat.